Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek 10 września. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Sławka Orlika wspiera jak zwykle Patrycja Zielonka. Numery telefonów do studia 510-37-36 i czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Przychodzimy ze Sławkiem do pracy po weekendzie, a tu telefonu bez liku. Również bardzo wiele maili. Za wszystkie uwagi, opinie, sugestie, propozycje tematów serdecznie dziękujemy. Zaczniemy może od apelu naszej słuchaczki. Pani Agnieszka pisze: jestem waszą stałą słuchaczką i chciałabym prosić o poruszenie jednego dość istotnego tematu z racji rozpoczęcia roku szkolnego. Jeżdżę do pracy tramwajami codziennie. Wszystkie siedzenia zajęte przez licealistów. Wchodzą starsi ludzie, rodzice z dziećmi, ale żaden nie ustąpi miejsca. Rozmawiają o tym, z których lekcji sobie pójdą, a na jakich będą spać. Głowy odwracane w drugą stronę, żeby tylko nie podnosić się z krzesełka. Czy można w szkołach, skoro z domów tego nie wynoszą, przeprowadzić jakieś zajęcia z kultury osobistej i szacunku do innych osób? Pani Agnieszko, no pewnie można i mam nadzieję, że nauczyciele to zrobią. Apeluję także do rodziców o to, żeby wychowywali swoje dzieci i żeby dzieciaki także nie obawiały się, pomimo na przykład sugestii kolegów, koleżanek, żeby nie wstawać, właśnie ustąpić miejsca osobom starszym. A teraz przenosimy się na kolej.
Dzień dobry. Dzwonię z Załomia. Mieszkam w Wolinie, dojeżdżam do pracy do Parku Przemysłowego Pan Antoni Park. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego nie wszystkie pociągi Polregio zatrzymują się na tej stacji, skoro już naprawdę sporo ludzi pracuje tutaj i dojeżdża ze strony Goleniowa, ze strony właśnie Wolina. Także gdyby ta informacja się trafiła dalej, bym był bardzo wdzięczny.
No właśnie, pociągi Polregio dla mieszkańców regionu, więc wydawałoby się, że powinny się zatrzymywać na wszystkich stacjach. Do tego tematu zapewne wrócimy. A teraz wracamy do tematu dotyczącego pomocy osobie niepełnosprawnej, czy też mamie chłopca z niepełnosprawnością. Zdarzenie miało miejsce pod koniec sierpnia w okolicach ulicy Langiewicza. Nasza słuchaczka, właśnie, która ma niepełnosprawnego syna, przyjechała z nim na rehabilitację. Na naszej stronie internetowej można zobaczyć zdjęcia i nie mogła wygodnie zaparkować na miejscu dla niepełnosprawnych, dlatego że obok parkował częściowo właśnie na miejscu dla niepełnosprawnych jakiś samochód. No i poprosiła o pomoc Straż Miejską. Tej pomocy się nie doczekała w takim czasie, na jakim jej zależało. W końcu przyjechała na to miejsce policja. Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej tłumaczyła na naszej antenie, że nie mogli strażnicy tak szybko przyjechać, ponieważ mieli inne, pilniejsze wezwania. No i pojawiła się tutaj rozbieżność. O co chodzi? Otóż pani Dorota, która tę sprawę u nas poruszyła na antenie, która ma właśnie niepełnosprawnego syna, napisała, że wysłuchała pani rzecznik ze Straży Miejskiej w sprawie źle zaparkowanego auta. No i pisze, że pani rzecznik twierdzi, że strażnicy przyjechali o 11.15 i samochodu już nie było. Ja wraz z synem wróciłam z rehabilitacji około godziny 12. Zajęcia syn ma od 11 do 12, a po zajęciach trzeba posadzić na wózek, ubrać, czasami toaleta. I nie wiem, skąd wzięło się u pani rzecznik, że rehabilitacja osoby niepełnosprawnej trwa 30-40 minut. O godzinie 12.29 zadzwoniłam na 112, auto dalej stało. 12.29 oddzwoniono do mnie z policji, pytając dokładnie, o co chodzi, i dopiero po tym czasie, jakieś 25-35 minut, przyjechała policja. Wraz z policją czekaliśmy jeszcze dość długo. Było tłumaczenie, spisywanie i tym podobne procedury trwały i auto nadal stało. Pytanie, czy aby na pewno Straż Miejska tam była? Pani Doroto, przesłaliśmy to pytanie do Straży Miejskiej. Może warto rzeczywiście odsłuchać wszystkie komentarze, również te nagrane, i wtedy zobaczymy, jak było naprawdę. W każdym razie źle się stało, że ktoś stanął częściowo na miejscu dla niepełnosprawnych i pani miała kłopot z wysadzeniem syna z samochodu i potem z wsadzeniem syna do auta. A teraz przenieśmy się do Baszkowic. Tam były nasze najbardziej znane i bardzo chętnie odwiedzane targi Agropomerania, ale okazuje się, że w tym roku był pewien zgrzyt.
Dzień dobry, tu Paulina Wyszczycina. Wiem, że Radio Szczecin bardzo promuje Baszkowice, ale zdecydowanie chciałabym odradzić wycieczkę tam, zwłaszcza dla rodzin z małymi dziećmi. Właśnie się wycofujemy. Jest po prostu straszliwy, straszliwy kurz. Na kilkadziesiąt metrów się ten kurz wzbija, nic nie widać. Właściwie taki pobyt tam w ogóle nie ma sensu. Samochody są tak obsypane, że no jak na jakiejś burzy śnieżnej. Właściwie zdecydowanie odradzamy i pozdrawiamy.
Susza i to się również przejawia w tym, że jest bardzo, bardzo dużo kurzu, również w takich miejscach, gdzie są duże imprezy. Pytanie, czy można było przed tym weekendem właśnie, kiedy były te targi, polać ten teren, zraszać go wodą, tak żeby zmniejszyć tę uciążliwość? Może tak, ja mam nadzieję, że organizatorzy wezmą to sobie do serca, jeżeli w przyszłym roku będzie taka sytuacja, chociaż chciałbym, żeby nie było, to właśnie będzie teren przygotowany również pod tym względem, żeby nie było kurzu, żeby nie było pyłu. I jeszcze wróćmy do jednego tematu z piątku. Sprawa dotyczyła sauny w kompleksie SDS-u, Szczecińskiego Domu Sportu, czyli tam, gdzie mamy basen Floating Arena. Tam jakiś czas były takie kartki, że trzeba wchodzić do sauny w bieliźnie, to znaczy w strojach kąpielowych konkretnie, no ale to nie jest zdrowe ani dobre. Teraz mamy już oddzielne sauny dla kobiet, dla mężczyzn. Już oczywiście można zabrać ze sobą ręcznik, ale nie trzeba wchodzić w kąpielówkach czy też w stroju kąpielowym. Ale nie wszędzie tak jest.
Tomek, stały słuchacz ze Szczecina. To może państwo zadzwonicie jeszcze do Baltic Spa przy Radisonie. Tam jest sauna i też w strojach kąpielowych. To jest normalnie chore. Dziękuję bardzo, najlepszego.
Na pewno sauna w stroju kąpielowym nie jest sauną zdrową, nie służy to dobrze skórze właśnie w tych miejscach, gdzie ten kostium kąpielowy czy też kąpielówki przylegają do naszego ciała. I jeszcze wojna palaczy z niepalącymi. Ostatnio czytałem mail od słuchacza, który pisał o tym, że nie jest respektowany zakaz palenia na przystankach. Mnie się wydaje, że tak źle nie jest. Słuchacz twierdził, że palacze palą wszędzie na przystankach komunikacji. Anna Wojtak ze Straży Miejskiej twierdziła, że są kontrole i są również mandaty praktycznie codziennie i w tej sprawie głos.
Dzień dobry, kłaniam się. Cały słuchacz Radia Szczecin, Zbyszek ze Szczecina. Nieprawda, nie ma takiej opcji. Ludzie, ci co palą, to stoją na obrzeżach przystanku. Jak im nie smakuje widok palacza, to niech w ogóle się odwróci plecami. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Ja mam nadzieję, że my również, jeżeli widzimy tylko, że ktoś, komu zwracamy uwagę, nie jest groźny, niebezpieczny, zwracajmy uwagę, wymagajmy od palaczy tego, żeby przestrzegali przepisów prawa, które są, obowiązują i ich należy po prostu przestrzegać. 12.12 to jest czas reakcji, a naszym gościem jest teraz Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I posłuchajmy pierwszego telefonu.
Dzień dobry, Michał ze Szczecina się kłania. Przed chwilą dosłownie w linii autobusowej 78, to bym w to nie uwierzył. Wiadomo, pomyłki i niedopatrzenia się zdarzają, ale część sufitu, która spadła tuż za mną, zaraz za panem kierowcą, no mogła kogoś uszkodzić, w tym mnie. Na Klonowica ktoś powinien za to ponieść konsekwencje, że taka płyta odpada od sufitu i ona troszkę waży. Kierowca ją odłożył, dojedzie do Arkońskiego, linią 78, no i tam dalej powiadomi może kogo trzeba. Miłego dnia i uważajmy w komunikacji miejskiej na odpadające sufity. Pozdrawiam.
To nie są żarty, bo taki sufit spadający z wysokości około 2 metrów, kiedy by spadł na dziecko, mógłby spowodować naprawdę poważny uszczerbek na zdrowiu, gdyby uderzył w głowę. Pani Hanno, czy udało się sprawdzić, że takie zdarzenie miało miejsce? To było w czwartek około 14.30.
Nie było żadnego zgłoszenia technicznego, jeżeli chodzi o ten autobus, natomiast po jakby otrzymaniu od państwa takiej informacji, stan autobusu, a w zasadzie montaż różnych elementów został jakby przeprowadzony. Ten autobus również będzie dokładnie sprawdzony pod kątem tej i innych części tego sufitu. Jedynie co możemy teraz powiedzieć, to przeprosić za zaistniałą sytuację, natomiast na szczęście ona jest marginalna i zbyt wielu takich chwil, w którym autobus stwarza niebezpieczeństwo dla pasażerów, nie ma. Natomiast rzeczywiście dokładnie wszystko będzie sprawdzone i jakby ewentualne niedociągnięcia będą poprawione. Natomiast, tak jak powiedziałam, sytuacji takich dużo nie mamy, sygnałów ani od kierowców, ani od pasażerów również.
No ale ten sygnał jest wysoce niepokojący. Natomiast jakie są procedury? Czy kierowca nie powinien zgłosić od razu dyspozytorowi, że taka sytuacja miała miejsce, że spadł element sufitu w autobusie?
Jeżeli dochodzi do jakiejkolwiek awarii czy problemu w autobusie, jak najbardziej powinien być o tym powiadomiony dyspozytor centrali ruchu. Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, w którym momencie i komu przekazał ten kierowca ten konkretny przypadek. Natomiast rzeczywiście o wszystkich sytuacjach niepokojących w pojeździe kierowcy przekazują informacje dyspozytorom ruchu.
Miejmy nadzieję, że to będzie wyjaśnione. Również to, czy kierowca przekazał, czy też nie przekazał sygnał o tym zdarzeniu, czy do dyspozytora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, czy też na przykład do swojej macierzystej zajezdni, czyli przy ulicy Klonowica. A teraz sprawa pani Bogumiły, która blokuje skutecznie nadal i dosyć często, regularnie można powiedzieć, naszą miejską komunikację. To jest ta pani, która porusza się na skuterze elektrycznym, charakterystyczna czapeczka na głowie, kiteczki. No i jeżeli tylko kierowca odmawia zabrania jej, ponieważ na przykład ona nie chce się przypiąć pasami dla bezpieczeństwa swojego i innych pasażerów, to po prostu blokuje dany pojazd, tramwaj czy autobus. My mieliśmy sygnał, że takie zdarzenie miało miejsce w czwartek na ulicy Parkowej. Zresztą nie pierwszy raz na ulicy Parkowej, bo od tego się ta cała sprawa na naszej antenie pani Balbiny, bo tak jest nazywana, zaczęła. No i w tej sprawie przypomnimy właśnie ten pierwszy telefon, które emitowaliśmy w piątek, no i komentarze.
Witam, Rafał ze Szczecina. Pani na wózku z warkoczykami aktualnie blokuje tramwaj na ulicy Parkowej. Dziękuję.
Dzień dobry, to stały słuchacz. Ja powiem tak, no się dziwię, że w tym naszym kraju nie ma możliwości uziemienia tej, która blokuje te wszystkie tam linie tramwajowe czy autobusowe. No przecież to jest nie do pomyślenia w XXI wieku. Dziękuję, do widzenia.
Cały słuchać. Otóż w stosunku do tej pani Malbiny tak zwanej, która jeździ skuterem inwalidzkim, wiadomość w czwartku. Otóż ta pani sobie jechała przed tramwajem za 5 na godzinę po tych płytach, po nierównościach, bardzo fajny finish na Facebooku, jaki ten wózek podskakuje, blokując ten tramwaj. Otóż tą panią zabrało pogotowie w asyście policji, ale cóż, po godzinie pani już była odwieziona pod dom, czyli po prostu ta pani się zrobiła z karetki, która była może potrzebna innej osobie, zwykłą taksówkę. Ja się zastanawiam naprawdę, czy nasze służby nic nie mogą na to poradzić, chociaż śmiem twierdzić, że do tematu trzeba będzie wrócić po wyborach, bo przed wyborami nikt palcem nie tknie, bo każdy się tego tematu boi jak ognia. Pozdrawiam serdecznie i dla pasażerów trzeba poczekać trochę wyrozumiałości i cierpliwości. Pozdrawiam.
Trochę wyrozumiałości i cierpliwości. Zależy, gdzie się jedzie, na ile się spieszymy. No, ale przypomnijmy, że jeżeli chodzi o przepisy naszej uchwały przewozowej, to nie ma takiego wykluczenia i pani Bogusia może takim skuterem wjechać do autobusu czy tramwaju, tak, pani Hanno?
Nie ma wykluczenia, nie ma przepisów, które zabraniają tej pasażerce czy innym pasażerom, którzy się poruszają na wózkach takich elektrycznych, zabierać ich do komunikacji miejskiej. Wszystkich pasażerów obowiązują te same regulaminy, te same przepisy i każdego pasażera, który nie stosuje się do zapisów tego regulaminu czy do poleceń kierowcy, niezależnie od tego, czy są na wózku, czy też nie, kierowca ma możliwość wyproszenia z komunikacji miejskiej.
Wózek rzeczywiście elektryczny pasażerką... czy skuter, tu właśnie się też kłania ta kwestia.
No ale jakby rzeczywiście jest taka dyskusja w tej chwili, czy to jest skuter, czy to jest wózek elektryczny, natomiast Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego stoi na stanowisku, w którym jeżeli jest jakiś przepis, jakby w tym wypadku, który może być interpretowany różnie, to staramy się go na korzyść pasażera interpretować. Ja przypominam, że są różne pojazdy tego typu inwalidzkie, w tym elektryczne, którymi się poruszają różni pasażerowie i oni nie stwarzają żadnych problemów w komunikacji miejskiej. Pani, o której rozmawiamy, powinna stosować się do zapisów regulaminów i jeżeli tego nie robi, za każdym razem wzywana jest policja, ponieważ jest to zakłócenie porządku publicznego.
Wiemy, że policja prowadzi w tej sprawie postępowania, prawda? I
jak
mam nadzieję, że w końcu skończy się to sprawą skierowaną do sądu i sąd wyciągnie z tych wszystkich spraw odpowiednie wnioski i być może to tę panią czegoś nauczy. Zobaczymy, jak będzie. Ja przypomnę, że było też to spotkanie, prawda, w autobusowej zajezdni Dąbie z inicjatywy związków zawodowych w tej sprawie i wiem, że tam zostało skierowane pismo do miasta właśnie w sprawie tej pani, jak interpretować tutaj przepisy. Czekamy na odpowiedź, tak? Państwo też są zainteresowani, rozumiem.
W tej chwili ani Urząd Miasta, ani Zarząd Drugi Transportu Miejskiego jakby nie ma nowej... Może nie tyle dokładnych wytycznych, co nic nowego do sprawy nie wnosimy. Cały czas jesteśmy na tym samym stanowisku, że pani powinna stosować się do przepisów porządkowych, a jeżeli to robi, to powinna się móc poruszać komunikacją miejską, jeżeli jest na to miejsce, a jeżeli tego nie robi, to nie jeździ komunikacją miejską, no a jakie są tego efekty, to niestety widzimy jako pasażerowie.
No i pewnie będziemy mieli jeszcze takie kolejne sygnały. Zobaczymy, jak długo. Jeszcze jedna sprawa. Przypomnijmy, że dzięki uchwale radnych Szczecina mamy w Szczecinie bezpłatne przejazdy dla uczniów, właściwie i nie tylko uczniów, ale dla uczniów gimnazjów, szkół średnich do 23 roku życia. Oczywiście też uczniowie szkół podstawowych i tych, którzy się nie uczą również. Ale skupmy się tutaj na tych przejazdach bezpłatnych dla uczniów gimnazjów, szkół średnich i podstawówek. Proszę powiedzieć, 40 tysięcy osób uprawnionych do takich przejazdów. Wiemy, że są duże kolejki do kas. Czy można coś zrobić? Wiem, że państwo uruchomiliście maksymalne wszystkie swoje siły, żeby obsługiwać ludzi, tak, którzy muszą zaktualizować albo wyrobić sobie szczecińską kartę aglomeracyjną. Do tego trzeba sprawdzić jeszcze legitymację szkolną, czy dziecko ma to uprawnienie. Co zrobić, żeby te kolejki zmniejszyć? Czy macie państwo jakiś pomysł?
W tej chwili można powiedzieć wszystkie ręce na pokład. Kasy, które mają możliwość obsłużenia tego akurat programu, są tak na dobrą sprawę uruchomione do granic naszych możliwości. Wszystkie panie kasjerki pracują na dobrą sprawę do ostatniego klienta. Nawet do 21:30 zdarza się w niektórych punktach, że panie są. Jakby pasażerowie są wyganiani nie przez naszych pracowników, a na przykład przez pracowników ochrony, którzy zamykają budynki, w których kasy się znajdują. Natomiast no, jakby obsłużenie wszystkich osób, którym nadane są te zniżki, jest bardzo trudne. W związku z tym robimy wszystko, co możemy, żeby to przebiegało sprawnie, żeby wszyscy, którzy przychodzą do kas, mogli te karty sobie wyrobić. Natomiast no, niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić jakby od razu, tak? Wszystkich państwa obsłużyć. Jeżeli są osoby, które mają ten bilet jeszcze za złotówkę wciąż, bardzo zachęcam do tego, żeby się wstrzymać jeszcze z tą kartą. Ja wiem, że ja jeszcze jakiś czas temu apelowałam, żeby szybko wyrabiać te karty. Natomiast to było przed tą opcją, w której wszyscy uczniowie mają zniżki, czy w zasadzie darmowe przejazdy. W związku z tym te osoby, które mają jeszcze bilety, które na przykład za złotówkę, niech jeszcze się wstrzymają troszeczkę. Ten ruch się rozładuje troszeczkę, te kolejki będą zdecydowanie mniejsze. Natomiast, no mówię, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najszybciej, jak najsprawniej cały ten proces przeprowadzić. A z drugiej strony przypominam również, że po 30 września będzie trzeba ponownie przyjść do kas ze względu na to, że to upoważnienie, ta zniżka jest nadawana do 30 września każdego roku, ewentualnie do momentu, do którego nie dostaniemy pieczątki na kolejny rok. Więc jeżeli komuś jeszcze nie udało się w szkole załatwić przedłużenia legitymacji szkolnej, nie mają tej pieczątki, to proszę się wstrzymać, bo potem trzeba będzie przyjść drugi raz.
Bo jeżeli ktoś, pani Haniu, ma już tę pieczątkę na kolejny rok, to może przyjść i już wtedy będzie mógł jednorazowo sprawę załatwić. Jest z nami pan Piotr. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam. Mówi pani, wszystkie ręce na pokład, robicie wszystko, żeby ten proces jak najszybciej usprawnić, żeby zmniejszyć kolejki. Wczoraj, w dniu wczorajszym objeździliśmy z żoną w Szczecinie generalnie 3 kasy i wszystkie kasy pozamykane. No to ja czegoś tutaj nie rozumiem. Albo robimy wszystko, żeby proces usprawnić, albo mamy wolne, no.
Czas dziękuję,
jest ograniczony.
Piotrze.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie, pani Hanno.
Rzeczywiście wczoraj kasy były nieczynne, natomiast ja przypominam, że w sobotę były prawie wszystkie dodatkowo czynne, tak? W sobotę mieliśmy 7 kas otwartych.
Czyli mamy jasność,
była informacja, że 9 były nieczynne.
Ale z wyjątkiem niedzieli.
Nie, nie, to nie jest kwestia z wyjątkiem niedzieli. Szanowni Państwo, my też musimy pracownikom dać ten czas wolny. Niektóre kwestie dotyczące spraw kadrowych są po prostu nie do przeskoczenia.
Tak, ja tego nie wykluczam, tylko no stwierdzam fakt, że kasy były nieczynne i pan to również zauważył i tyle, ale rozumiem także, że oczywiście nie macie tylu pracowników, poza tym oni mają mieć prawo do dnia wolnego. Może trzeba było wcześniej się z nimi
umówić. Tak, natomiast ja przypominam, że wczoraj zresztą była niedziela niehandlowa, a w związku z tym, w związku z ustawą, po prostu ten dzień jest wolny również dla pracowników, którzy pracują w kasach. O tym informowaliśmy, że w niedziele niehandlowe kasy będą nieczynne.
I jeszcze pan
Stanisław. W związku z tym, jakby to był taki wyjątkowy dzień.
Pan Stanisław chyba w sprawie pani Bogusi. Dzień dobry. Panie Stanisławie, jest pan? Halo?
Halo?
Dzień dobry, słyszymy się.
Dzień dobry, ja w sprawie Bogusi właśnie. Pytanie do tej pani. Czy zarząd wystosował do sądu cywilnego, powtarzam cywilnego, jakiś pozew o odszkodowanie za zatrzymany autobus, za zatrzymany tramwaj? Przecież to są dla miasta koszty. Przecież miasto ma sztab prawników i można by skierować pozew o odszkodowanie w stosunku do tej pani. I sprawa może by się załatwiła. Nie karnie, bo może najprawdopodobniej ta pani cierpi na jakieś zaburzenia psychiczne i sprawa karna tutaj nie ma nic...
Dużo na to wskazuje. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Serdecznie pozdrawiamy. Czy poszło takie wezwanie do pani Bogusi, a pozew do sądu cywilnego w sprawie odszkodowania?
Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem na pewno, że współpracujemy z policją i te jakby wnioski do sądu czy informacje, którymi się wymieniamy, mają doprowadzić wszystko do szczęśliwego końca. Natomiast na temat tego, czy zarząd dróg, czy miasto bezpośrednio wysyła jakieś wnioski do sądu, to nic nie.
I mamy pana Bartłomieja na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pani rzecznik, która mówiła, że ZDITM robi wszystko, by jak najbardziej usprawnić wydawanie tych kart dzieciom, by mogły korzystać ze bezpłatnych przejazdów. Dlatego chciałbym się spytać, czy nie wystarczyłoby na przykład, żeby dzieci do kontroli okazywały ważną legitymację szkolną, która jest podstawą do tych bezpłatnych przejazdów i kontroler po sprawdzeniu, że dziecko ma ważną legitymację, jakby no honorowałby to uprawnienie do bezpłatnego przejazdu. Po co konieczność wyrabiania karty aglomeracyjnej? Czy tylko, nie wiem, dla poprawy statystyk wprowadzonego centralnego systemu zarządzania komunikacją miejską i tego biletu elektronicznego?
No tak, panie Bartłomieju, jakby to bardzo ułatwiło sprawę, prawda? Gdyby dziecko pokazywało legitymację w tramwaju, autobusie i wszystko jasne. Żadnych formalności,
po
żadnych...
Po co ta konieczność stania w kolejce w kasach co semestr?
Dziękuję
uchwała
bardzo.
Rady Miasta konkretnie określa, jakie są warunki dla uczestników programu, dla osób, które mogą korzystać z darmowych przejazdów. I tam jest również taki zapis, że trzeba mieć szczecińską kartę aglomeracyjną. Natomiast sam dokument, sama ta karta i ewidencja pasażerów, którzy będą z takiego upoważnienia korzystały, służy nam może nie do poprawy statystyk, jak tutaj słuchacz powiedział, natomiast rzeczywiście do ewidencji, do możliwości zliczenia tych osób i pasażerów, które korzystają jako mieszkańców gminy miasta Szczecin, ale również gmin, z którymi podpisana jest bądź będzie podpisana umowa w przyszłości i jest to potrzebne do rozliczeń pomiędzy gminami. Tak, żebyśmy wiedzieli, kto konkretnie korzysta z tego biletu, ile konkretnie osób, ilu pasażerów z gmin, na przykład ościennych, korzysta z tego biletu, żebyśmy potem mogli się za konkretnych pasażerów z tymi gminami rozliczyć.
No tak, państwa rozliczenia są ważne, czas mieszkańców jakby mniej, no ale trudno.
Natomiast
tak
to nie jest kwestia ważności, czy nie, bo my rozumiemy, że każdy ma swój czas i wolałby go spędzić przyjemnie z rodziną, niż stać 2 godziny w kolejce, natomiast no to jest jakby jednorazowe i potem już tylko korzyści będą płynęły z tego, że ten bilet darmowy mamy. No to jest kwestia formalna, którą musimy załatwić jako pasażerowie i później już tylko...
Pani Hanno i jeszcze pan Waldemar na zakończenie naszej rozmowy. Dzień dobry.
Dobry, a ja tym razem chciałbym stanąć po stronie ZDITM-u, bo gdzie byli ci ludzie przed początkiem września? Ja 28 sierpnia przyszedłem do kasy wyrobić SKA dla dziecka i nie było nikogo. Pani w okienku mnie poinformowała, że dobrze teraz, bo jest czas, a za chwilę się będzie bardzo duży natłok. Także gdzie ci ludzie byli?
Dziękuję bardzo, panie Waldemarze. Pozdrawiamy. Nie pamiętam, pani Hanno, kiedy się pojawiła ta uchwała, że ona już jest zatwierdzona przez wojewodę. To był 1 września, Chyba tak,
W piątek pojawiła się informacja o tym, że wojewoda podpisał.
Czyli, że uchwała jest ważna.
Wysyłaliśmy, tak. My od razu wysyłaliśmy informację, natomiast to był ten moment, w którym okazało się, że ta zniżka, czy to upoważnienie jest rozszerzone o kolejne tysiące, że tak powiem, pasażerów. Natomiast trochę muszę się zgodzić tutaj z panem słuchaczem naszym i z panem Waldemarem i podziękować mu za to, dlatego, że również tych uczniów, którzy wchodzą do szkół podstawowych i którzy te zniżki już mieli od kilku tygodni nadane, czy tą informację, że oni mogą jeździć, bo od 1 lipca, przypominam, mogli jeździć uczniowie szkoły podstawowej za darmo. I też na początku nie było dzikich tłumów w kasach, w związku z tym jakby te osoby, które już miały wcześniej taką możliwość, również nie spieszyły się z wyrobieniem
tej karty.
Pani Hanno
i pani Katarzyna jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałabym się zapytać, po pierwsze, czy nie można by było w tym szczególnym momencie, czyli teraz, przez miesiąc, póki dzieci nie mogą wyrobić tych kart, na przykład licealiści, tak? Bo nie każdy jest w stanie doczekać w kolejce czy coś. Czy nie można by było przez ten miesiąc zrobić warunkowo na legitymacje szkolne? A druga sprawa jest taka... Co z taką osobą, która na przykład w połowie sierpnia wykupiła sieciówkę na 3 miesiące, mówię o licealiście, i teraz ma przejazdy darmowe. Czy może tą sieciówkę zwrócić, czy nie?
Dziękuję bardzo.
Wszystkie informacje na temat ewentualnych zwrotów, kosztów dostępne są i tam na bieżąco panie kasjerki będą państwu pomagały i procedurę zwrotów różnych przeprowadzały. W związku z tym zachęcam do tego, żeby się wybrać jednak do kasy. No może rzeczywiście czekając jeszcze chociaż kilka dni na to, aż się te kolejki rozładują w kasach. A jeżeli chodzi o całkowite zniesienie obowiązku posiadania tej karty szczecińskiej, karty aglomeracyjnej, to niestety nie jest decyzja Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Takie zapisy i takie możliwości może wprowadzić tylko Rada Miasta.
I jeszcze słuchacz o pani Bogusi chyba. Dzień dobry.
Dzień dobry, serdecznie witam. Mam takie zapytanie, czy służby, które za to są odpowiedzialne, nie mogłyby sprawdzić stanu technicznego tego skutera inwalidzkiego i stwierdzić, że nie nadaje się do użytku, nie dodaje się do ruchu, stwarza zagrożenie, i po prostu wymienić jej na wózek inwalidzki elektryczny, który jeździ 4 na godzinę, a nie 15 na godzinę. Nie zablokuje torowiska, nie będzie ścigała się z autobusami.
Ale zachęca pan tylko do wnikliwej kontroli, czy też do łamania prawa przez takich kontrolujących, bo to jest różnica, wie pan, bo...
Proszę pana, jeżeli ta pani ma tyle tam wad i usterek, jak ona to mówi, no to, bo z nią każdy ma problemy. Nas jest 200-300 kierowców w Szczecinie i wszyscy mamy z nią problemy i zatargi i każdy już z nią miał nauczkę. Ten wózek jest tak poklejony, tak połatany, że naprawdę znaleźliby to, co by chcieli. Po prostu wymienić jej na drugi wózek inwalidzki, a nie skuter.
Dziękujemy.
Nikt w mieście nie ma problemu z tym. Jeżeli jeździ skuterem inwalidzkim, nikt nie wjeżdża do autobusu, a ona nagminnie to wszystko robi.
Pozdrawiamy pani Hanno, prosimy wziąć pod uwagę propozycję słuchacza. Jest z nami pani Basia też. Dzień dobry.
Tylko, że to nie należy do gestii Zarządu Dróg, tylko policji.
Proszę bardzo, pani Barbaro.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ tutaj pan pytał się, gdzie byli ci wszyscy ludzie w sierpniu i pani zachęcała też, żeby ci, co za złotówkę mają bilet, żeby się wstrzymali. Ja mam 2 dzieci i byłam w sierpniu, żeby zrobić im darmowe dojazdy, ale jeszcze ten bilet za złotówkę był ważny i odesłano mnie od kasy, powiedziano, że mam przyjść, jak się skończę.
No i przyszła pani i kolejki.
Tak, przyszłam kolejki, muszę zrezygnować, nie będę stała w takiej kolejce, ale to nie jest w porządku.
Dziękujemy bardzo. Pani Hanno, proszę wziąć do serca te wszystkie wypowiedzi, porozmawiać ze swoimi szefami. Może coś się uda ułatwić. Ta propozycja naszej słuchaczki o tym, żeby przez ten okres przejściowy, tutaj mówiąc kolokwialnie, zadymy właśnie wokół kas i tych tłumów, może rzeczywiście wystarczyłoby okazanie legitymacji. I ja rozumiem państwa rozliczenia, bo to jest ważny argument, który pani podniosła, ale może na ten przynajmniej czas do końca miesiąca udałoby się to wynegocjować. I jeszcze na zakończenie taka krótka sugestia, prośba, żeby to pani sprawdziła, żeby tak się nie zdarzało, jak się zdarzyło.
Jestem Jan z Polic, jestem częstym klientem autobusu 107 i autobus 107 podjeżdża do ulicy Pokoju, gdzie odjeżdżają autobusy 58-59 i ci kierowcy ze 107 nie widzą, że z tyłu podjeżdża autobus 107. Masa klientów przyjeżdża do szpitala na Szałowską a autobus 107 podjeżdża, autobus 59, 58 odjeżdża prosto przed autobusu 107. Dziękuję, do zobaczenia.
Pani Hanno, liczymy na Panią w tej kwestii. Dziękuję dzisiaj za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I wracamy do sygnału od naszego słuchacza, który odebraliśmy w czwartek po południu.
Dzień dobry, Krzysztof. Ja dzwonię w sprawie podpaleń samochodów na działkach mieszczących się w Radziszewie. Do tej pory spłonęło tam 7 samochodów, a więc nie jest to jakiś pojedynczy przypadek. Dziękuję bardzo.
No właśnie, nie jest pojedynczy przypadek, ale pytanie, czy kiedy pan Oskar, osoba, która mówiła nam o tym, że jej samochód podpalono w Podjuchach, mówił o 16 samochodach, 6 w Kluczu i 10 podpalonych pojazdach w Podjuchach, mówiąc o Kluczu, miał na myśli działki w Radziszewie. Nie jest to aż tak daleko. Być może chodzi o ten sam obszar, a być może rzeczywiście na działkach w Radziszewie płoną auta. Mamy nadzieję w tej sprawie porozmawiać z Krzysztofem Jakubowskim, prezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rekreacja w Radziszewie, który jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry. Muszę poprawić, to nie są ogrody w Radziszewie, to są ogrody w Szczecinie, bo przy ulicy Polarnej to podlega pod Szczecin i miasto Szczecin, nie Radziszewo, tylko to jest na trasie do Radziszewa na Gryfino. To jest tak, trzeba poprawić, żeby było.
Tak, no
tutaj.
Słuchacz nam powie, że są działki w Radziszewie, ale nie.
Nie, to nie jest Radziszewo.
Bardzo dobrze,
to jest przy autostradzie, to jest w ogóle adres nasz to jest Polarna, ulica Polarna podlega pod Szczecin i działki podlegają pod Szczecin.
No to mamy tak to wyjaśnione. Panie prezesie, proszę powiedzieć, rzeczywiście płoną auta u państwa? Ostatnio spłonęło 7 aut?
6 samochodów spalono, znaczy 3 na parkingu i później 3 przy działkach, gdzie można było stawiać samochody. No i jeden był spalony na przepętli autobusowej przed autostradzie, to było już poza działkami. To razem 7. W tym jeszcze jedna altanka była podpalona, tak samo. Też tam wszystko, wszystkim się zajmuje policja kryminalna. Byliśmy u nas przez tydzień czasu. I oczywiście oglądali monitoring, no i oni tam resztę dochodzenia robią, jak to wygląda.
W jakim przedziale czasowym te podpalenia się zdarzały? Czy to jest miesiąc, dwa?
Nie, no ja tu nie mam przez sobą papieru, bo to mam wszystko
mniej więcej.
Ale to tak gdzieś w ciągu 2 miesięcy. Już tak.
Proszę powiedzieć, kryminalni coś powiedzieli? Czy ten monitoring coś tam pokazał? Pomoże?
Nie mamy takich dokładnych danych. Oczywiście wszystkiego nie powiedzą, tylko chcę powiedzieć ciekawości, że teraz w sobotę mieliśmy dzień działkowca, tam jak co roku, i tak samo facet podpalił trawę przy lesie, żeby podpalić las. To dobrze, że działkowcy wyskoczyły kilka i ugasili. Była prawdopodobnie policja, bo jeden był nawet u nas w biurze i potem straż przyjechała, no ale to być może ten człowiek też jakiś chory, bo to było podpalenie specjalne, bo widział działkowiec, jak ten gość podpalał. I tak to wygląda.
Czy ten człowiek został zatrzymany przez policję?
Nie wiem, bo policja później przyjechała, ale on od głównych działki, tam od budynku, to tam gdzieś 800 metrów, to potem szedł do autobusu prawdopodobnie, było widać na monitoringu, ale mają go tam na miarę na monitoringu, a czego zatrzymali, to nie wiem, nie mam tej informacji.
Czy działkowicze, czy pan macie swoje podejrzenia co do tego podpalacza? Skąd się to wzięło? Jakie są motywy tej osoby?
Wie pan, nie mamy, można się różnie domyślać, podejrzewam jakby albo jakaś tam zemsta czy coś tam, albo chory człowiek jakiś, no bo tak myślę, bo poważny człowiek to by tego nie robił, bo i samochody podpalił kilka i altankę i teraz czy to ten sam czy inny i las podpalił, to już nie wiadomo.
Krzysztof Jakubowski, prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szczecinie, przy ulicy Polarnej, a nie w Radziszewie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Polarnej, tak. Dziękuję. Do widzenia.
To jest czas reakcji, 12:43. W tej sprawie zapytamy w takim razie policję, co w ogóle w postępowaniu dotyczącym właśnie podpaleń samochodów w Podjuchach, w Kluczu. I prawdopodobnie jest to ta sama sprawa właśnie, o której mówiliśmy. Te 6 aut, czy 7 podejrzewam, że to są właśnie te auta, o których mówił pan Oskar, dotyczyły Klucza. Ale być może jest inaczej, to będziemy weryfikowali. A teraz posłuchajmy telefonu od naszej słuchaczki. Sprawa poruszająca.
Dzień dobry, Agata, stała słuchaczka ze Szczecina z tej strony. Urodziłam córkę i pomimo płacenia wysokich składek ubezpieczeniowych ZUS przez cały okres ciąży, ZUS pozostawił mnie bez środków do życia. Przez błąd księgowej prowadzącej sprawy mojej firmy zawiesiłam działalność gospodarczą w pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego, na którym przebywałam w ostatnim miesiącu ciąży. Okazało się, że automatycznie przerwałam wówczas płacenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 9 lipca ZUS wysłał do mnie pisma z odmową zasiłków chorobowego i macierzyńskiego, więc z dzieckiem na ręku i bez żadnego wsparcia urzędników, spotykając się wręcz z taką niechęcią z ich strony, próbowałam dowiedzieć się, co powinnam zrobić, by tę sytuację po błędzie księgowej naprawić. Od tamtej pory wymieniam się pismami cały czas z ZUS-em. Pojawiam się tam regularnie, co jest bardzo trudne, kiedy jestem z dzieckiem na piersi cały czas. I próbuję dowiedzieć się o postępach w tej sprawie, ale ciągle jestem zbywana. Wykonałam już wszystkie kroki, które zasugerowała pracownica Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, ale od czasu urodzenia dziecka cały czas pozostaje bez środków do życia, czego ZUS w ogóle nie interesuje. ZUS motywuje to tym, że jak to interpretuje pani, która prowadzi moją sprawę, sama chciałam oddać ZUS-owi składki opłacane w ciąży i dobrowolnie się zrzekłam tych świadczeń. Co więcej, pani zajmująca się tą sprawą sugeruje mi, że być może nie ma żadnej drogi prawnej, by tę sytuację odkręcić i wznowić termin opłacania składki. Ja wiem, że został popełniony błąd, no i nieświadomie z mojej strony, ale po to jest też księgowa, żeby mi kompetentnie pomagać, czego no nie zrobiła niestety, ale bardzo proszę o interwencję.
Prosi pani o interwencję i pewnie o pomoc i bardzo chcemy pomóc. Mam nadzieję, że się uda i że ujrzymy światełko w tunelu. Przy naszym telefonie jest Karol Jagielski, rzecznik prasowy Szczecińskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Witam serdecznie. Panie Karolu, no cóż, słuchaczka przyznaje na wstępie, że to z powodu błędu jej księgowej tak się stało, że została bez ubezpieczenia. Urodziła małe dziecko. No i teraz jest inna kwestia, właśnie kwestia otwartości urzędników i chęci pomocy i kwestia przepisów, prawda? Dwie sprawy. Jak pan do tego podchodzi? Czy uda się pani Agacie pomóc? Uda się tę sprawę odkręcić i przywrócić jej właśnie to ubezpieczenie?
Zacznę od tego, że oczywiście rozumiem rozżalenie pani Agaty. Jest to na pewno dla niej sytuacja niekomfortowa. Ale też rozumiem rozżalenie pracowników, którzy słyszą na antenie Radia Szczecin, że ZUS kogoś pozbawił i cała odpowiedzialność jest przenoszona na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A ta sytuacja jest o tyle klarowna, mimo że to jest, takich przypadków mamy niewiele. Ja jestem w stanie doliczyć kilku takich trudnych, wyjątkowych sytuacji, kiedy prowadzący działalność gospodarczą, czyli osoba, która już od lat tym się zajmuje, podejmuje decyzję z naszego punktu widzenia, no dość niezrozumiałą, ale jednocześnie bardzo spójną. Bo nie dosyć, że pani Agata wyrejestrowała działalność, znaczy przepraszam, dokładnie zawiesiła działalność, to jeszcze przestała opłacać składki. I tak jak zdarzają się różne pomyłki, to w tym wypadku jakby jej działanie nie pozostawiało żadnych wątpliwości.
Aha, to znaczy sugeruje pan, że gdyby zawiesiła działalność, ale płaciła te składki, prawda, pieniądze by wpływały na konto, to by pokazywało, że zaszła pomyłka, tak? Tak ewidentnie. No,
byłaby na pewno jakaś wzmożona czujność i wątpliwość chociażby ze strony osoby, która na taką sprawę trafia w tym swoim codziennym urzędniczym życiu. A tu taka wyjątkowa, no to jest na niekorzyść pani Agaty, ale w tym wypadku wyjątkowa spójność działania. Zawieszamy działalność gospodarczą
i, nie płacimy
i przestajemy opłacimy składek. Tak, są różne przypadki z tym ubezpieczeniem chorobowym, ja skorzystam z tej okazji i powiem ubezpieczenie chorobowe, znaczy zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolne. Sama nazwa wskazuje, jakiekolwiek spóźnienie powoduje wypadnięcie z tego ubezpieczenia chorobowego, czyli utratę świadczeń do ubezpieczenia chorobowego. Ono jest dosyć takie wrażliwe i bywają przypadki, kiedy z różnych przyczyn obiektywnych prowadzący działalność gospodarczą spóźni się albo nie wpłaci właściwie tej składki chorobowej. I jest ścieżka, jest możliwość przywrócenia takiego terminu. I to się zdarza, ale jeszcze w przypadku pani Agaty, no na jej nieszczęście, no tu sytuacja była bardzo klarowna. Zawieszona działalność z 1 czerwca, brak składek. Jak się dowiedzieliśmy, no i potem pani Agata złożyła wnioski o wypłatę zasiłku chorobowego i wniosek też o zasiłek macierzyński, bo pod koniec czerwca miało miejsce szczęśliwe rozwiązanie. No i tu decyzje, które zostały obie wydane, przypominam, że pani Agata się od nich nie odwołała, no ale już mimo pouczenia mniejsza o to, no te decyzje są wydane prawidłowo. Ale wiemy, że pani Agata tutaj powołuje się na no, złe, nieprawidłowe, no, nieprofesjonalne działanie księgowe. I z tej korespondencji, którą do nas przysłała, ja ją się bardzo dokładnie przeczytałem, wynika, że tak przynajmniej pani Agata twierdzi, że to jakieś podwójne przekłamanie tam się też pojawiło, że księgowa była w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ponownie przyniosła nieprawidłową informację, jakie składki zaległe za ten okres, który jednak nie miał być okresem zawieszenia. Sprawa jest dosyć, mówiąc kolokwialnie, zagmatwana, nie jest sprawą łatwą, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzję wydał prawidłowo. A co do światełka w tunelu...
No właśnie.
Panie redaktorze, mogę powiedzieć, że sytuacja nie została jeszcze, ten temat nie został jeszcze zakończony i tu postawię kropkę, tak? Nie chciałbym w tym momencie, nie mogę w tym momencie nic więcej dodać.
A czy wiemy...
Wiemy tyle, że pani Agata zawiesiła działalność
i nie wpłacała
i teraz twierdzi,
składek.
Tak, i teraz stwierdziła, że wprowadziła ją w błąd księgowa, czyli rozumiem jej pełnomocnik, fachowiec, ekspert w tej dziedzinie. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd ten pomysł, bo faktycznie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i jest im przyznany zasiłek macierzyński, opłacają tylko składkę zdrowotną. No ale to jest dalej daleka droga. Już próbuję poznać jakby, gdzie ten błąd, jakiekolwiek niezrozumienie księgowej i to nawet wcale nie musi być to księgowa bardzo doświadczona. To jest no, taka oczywistość, cytując klasyka, że nie ma tutaj jakby połączenia między zawieszeniem działalności gospodarczej, a sytuacją wpłacania składek tylko zdrowotnych, kiedy się pobiera zasiłek macierzyński, będąc osobą prowadzącą działalność, czyli przestaje się opłacać składkę emerytalno-rentową. No nie ma tu mowy o zawieszeniu działalności no jest wtedy, kiedy ją faktycznie zawieszamy, czy zaprzestajemy z jakichś powodów prowadzenia tej działalności. No, jakby to działanie, chcę, żeby to wybrzmiało, bo pan redaktor chyba rozumie, że to działanie było bardzo spójne, jednoznaczne i nie pozostawiło wątpliwości urzędowi, czyli Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Pani Agata zawiesiła działalność i przestała płacić składki.
No właśnie, przestała płacić
składki. To był jakby pierwszy etap.
Ja też tego nie wiem, czy to księgowa nie opłaciła tych składek, no ale skoro zawiesiła działalność księgowa za panią Agatę, no to pani Agata powinna wiedzieć, jakie są tego skutki, prawda? I to niepłacenie składek też jest bardzo, bardzo zastanawiające. A czy tutaj można jakoś zadziałać wstecz? Można zapłacić te składki niezapłacone wstecznie i mieć uprawnienie? Czy to już można odwiesić tę firmę? Jak to wygląda w tym przypadku?
Pani Agata po otrzymaniu tych decyzji, no dla niej niekorzystnych, bo odmownych, dwóch, tak, bo zasiłek chorobowy złożyła w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczej, odwiesiła jakby działalność wstecznie, też potem z pewnymi problemami pojawiły się składki, pani Agata też dzwoniła do Centrum Obsługi Telefonicznej, najpierw też podobno. Mówię, to jest relacja pani Agaty, więc mi też trudno jakby ręczyć za przebieg tych rozmów między nimi, komunikacji, a widzimy po efekcie chociażby tego czerwcowego działania, że tam dużo rzeczy zawiodło w kwestii komunikacji. Tu chciałbym postawić kropkę. Sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta, ale dwie kwestie są. Trudno będzie na antenie też wytłumaczyć. Przywrócenie zasiłku chorobowego od 16 lipca, czy do tego momentu, kiedy pani Agata, jak twierdzi, zorientowała się, że nie chciała dokonać tej czynności, czyli zawiesić działalności, to możemy jeszcze uznać jako pomyłkę i od tego momentu będzie przysługiwało, no, od tego momentu będzie przywrócenie terminu zasiłku chorobowego. Ale kwestia, jak rozumiem, dla pani Agaty ważniejsza, czyli zasiłek macierzyński, na dziś jej nie przysługuje zgodnie z tą decyzją. Ale Dajmy sobie jeszcze chwilę czasu. Nic więcej w tej kwestii teraz nie mogę powiedzieć.
I tak powiedział pan dużo, za co dziękuję. No, pani Agato powinna sobie poważnie i porządnie porozmawiać ze swoją księgową. Nie wiem, czy to nie księgowa powinna ponieść, być może nawet finansowe konsekwencje takiego błędu. Jeżeli taki błąd kosztujący panią tak wiele nerwów i również pieniędzy pani popełniła.
Panie redaktorze, oczywiście, że moglibyśmy, nie chciałbym tak, żeby to wybrzmiało w tej dyskusji, to stwierdzenie, że no, niewiedza, nieznajomość przepisów szkodzi. No, tak jak pan zaczął zresztą celnie, to jest pewnego rodzaju, w cudzysłowie, pojedynek tego, jakie są wymogi formalne i nasze obowiązki. Prowadzący działalność gospodarczą odpowiada za swoją działalność, za swoje decyzje, nawet jeżeli wynajmuje do tego, no, w domyśle osobę odpowiedzialną i eksperta. A taka proza życia, która potem się pojawia i się zderza z tym, co się wydarzyło.
Ja mam tylko nadzieję, panie Karolu, że urzędnicy, nawet jeżeli postępują zgodnie z przepisami i tak dalej, to są przy tym tacy ludzcy, empatyczni i próbują pomóc.
Panie redaktorze, ja słyszałem to, ten też zarzut pani Agaty. Nie chcę tego komentować, bo wiem, że takie telefony i listy pisze się w emocjach. Ja mam duże wątpliwości co do niektórych przez panią Agatę zacytowanych stwierdzeń. Nawet to delikatnie mówiąc, mam duże wątpliwości. Na pewno nie jest tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kogoś czegoś pozbawił. My nie jesteśmy od pozbawiania, my jesteśmy co do zasady do tego, żeby przyznawać różne świadczenia osobom, które odkładają składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo to jest przywilej opłacania składek. Rodzi się z tego wiele pozytywnych kwestii, chociażby zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, już nie mówiąc o tej oddalonej w czasie emeryturze i innych świadczeniach, ale musimy też wydawać decyzje, znaczy wypłacać wszelkie świadczenia krótko- i długoterminowe osobom, które są do tego uprawnione. I my tu nie mamy, bo pani Agata o tym wspomniała, urzędniczka sobie interpretuje mniej więcej, tak może nie dokładnie zacytowałem.
Nie ma tu interpretacji.
Nikt niczego nie interpretuje.
Karol.
No właśnie. I
dziękuję.
I rozumiem, że w sytuacji takiej, kiedy to nie jest po naszej myśli, to jest trudne do przyjęcia do wiadomości. No, to
sprawa
jest
jeszcze, słuchaj, nie jest zupełnie zamknięta i to cieszy. Karol Jagielski, rzecznik prasowy Szczecińskiego Oddziału ZUS. Dziękujemy. To był Czas Reakcji.